radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji naukowej dziś gościem jest profesor doktor habilitowany Ryszard Pawłowski, kierownik pracowni biologii i genetyki sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor jest specjalistą w zakresie genetyki sądowej i identyfikacji śladów biologicznych poprzez badania DNA. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Jak często, panie profesorze, i na jakie potrzeby wykonywane są ekspertyzy genetyczne? To są głównie sytuacje, kiedy trzeba szukać jakiegoś przestępcy?
Tak, w zasadzie decyduje o tym organ zlecający, czyli organy ścigania, policja, prokuratura i wymiar sprawiedliwości, sądy. W tych wszystkich sprawach, których uznają, że ślady biologiczne mogą przynieść istotne informacje o sprawcy.
Ale też w życiu takim codziennym, w sprawach cywilnych, prawda? Genetyka ma znaczenie, chociażby przy ustalaniu ojcostwa czy pokrewieństwa w ogóle.
Tak,
prawda? Ty się też często wam takie badania robicie?
Tak, dosyć często, choć rzadziej niż badanie śladów biologicznych. To są również identyfikacje NN osób, tak? To wykonywane dla kwestii...
Jak zmieniały się te możliwości badawcze, naukowe? Bo początek to były badania takie serologiczne krwi, prawda? Na początku nie identyfikowano DNA, tylko poprzez grupę krwi. No ale to wiadomo, że jedną grupę krwi może mieć bardzo dużo osób potencjalnie podejrzanych. To było za mało, żeby zidentyfikować sprawcę na przykład przestępstwa.
Tak, zdecydowanie. Te pierwsze możliwości to był właśnie układ AB0, podstawowe grupy krwi AB i 0. I no, wydawaliśmy opinie również w takich sprawach.
Jakie to były lata, panie profesorze? Bo pan profesor już... Ładny kawałek czasu zakładał pan tą pracownię, tak. I kieruje nią od wielu, wielu lat.
Tak, tą pracownię prowadzę od 79 roku. No i zaczynaliśmy od właśnie tych ubogich badań serologicznych, tak. AB0. Tak? Jeżeli w śladzie na przykład była grupa krwi A, no to 40% populacji miało tą samą grupę krwi.
Było podejrzane.
Było wśród podejrzanych, tak? Tak. Natomiast wykluczenie bezwzględnie było tak samo mocne, jak wykluczenie w przypadku DNA, 100%.
Mhm. Panie profesorze, co się w takim razie zdarzyło od lat 70. ubiegłego wieku, jeśli chodzi o genetykę sądową, bo to poszło bardzo, bardzo do przodu. Pamięta pan na pewno, pracował pan przecież w czasach, kiedy policja śladów takich nie zbierała nawet, bo nie było jak badać właściwie i nie było pracowni genetycznych w tym czasie.
Przewrót nastąpił w 1985 roku. Wtedy to odkryto polimorficzne struktury w ludzkim DNA, te, które pozwalają rozróżniać pomiędzy sobą ludzi i tym samym identyfikować ślady od nich pochodzące. I wtedy to opisano również po raz pierwszy metodę PCR. Tą metodę, którą nazywa się zwyczajowo biologiczną kserokopiarką, która pozwala namnożyć dowolny fragment kwasu nukleinowego, no oczywiście DNA, nieograniczoną ilość raz.
Co słuchaczom może się kojarzyć, metoda PCR, testy PCR przy badaniach koronawirusa, chociażby wykonywane w pandemii, bo również można namnożyć było i zbadać mRNA wirusa SARS-CoV-2, prawda?
Tak,
to też
jest.
Była taka metoda stosowana.
Tak jest.
I również właśnie w identyfikacji śladów, tak? Stosuje się tą metodę.
My badamy przede wszystkim polimorficzne DNA, ale również tak zwane profilowanie mRNA. To jest w takich sytuacjach, kiedy jest bardzo mało śladu, a trzeba zidentyfikować rodzaj tkanki i poprzez właśnie mRNA, które są swoiste dla określonych tkanek, możemy je ustalić, zidentyfikować.
Bardzo dużo zmieniła możliwość izolowania materiału genetycznego, jeśli chodzi o sukcesy później w znajdowaniu tych sprawców?
Diametralnie. Te możliwości przed erą DNA, że tak powiem, były bardzo niewielkie, natomiast po 85 roku, no od 86 roku, kiedy po raz pierwszy stosowano tą technikę do sprawy Colina Pitchforka w Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy udało się zidentyfikować sprawcę na podstawie badania DNA, no nastąpił ogromny przewrót. Dodatkowo połączenie tych technik polimorfizmu DNA z techniką PCR no, stało się naprawdę ogromnym przewrotem. Mówi się, że ta technika PCR, zastosowanie jej w kryminalistyce, to było największe osiągnięcie ostatniego stulecia w genetyce sądowej.
To najpierw były te możliwości takie pewnie najprostsze i one z biegiem lat pewnie były pogłębiane i nadal są. Myślę, że możliwości naukowców w tej dziedzinie nadal się rozwijają, bo tak sobie myślę, że od czasu, kiedy znamy ludzki genom, kiedy on został opisany, zbadany, to jeszcze bardziej można, że tak powiem, uściślać i zawężać tą grupę osób, które aż do jednej się trafi, tak? Która jest sprawcą czy podejrzanym w danej sprawie kryminalnej.
Tak jest, tak jest.
Jakieś markery zaczęto stosować? Coś się takiego wydarzyło?
Są takie struktury w naszym DNA, które nazywają się STR, od short and repeats, to są różniące się długością fragmenty u ludzi. Jest ich bardzo wiele w populacji i na tej podstawie, badając długość tych fragmentów, możemy identyfikować ślady, jak i ludzi. I to jest niekodujący DNA, choć 2 lata temu jednak pojawiła się praca, która pokazała, że jednak pewne choroby mogą być związane z tymi strukturami.
A panie profesorze, jakby tak odpowiedzieć słuchaczom w praktyce, jak to wygląda? Macie jakiś fragment, nie wiecie czego i do kogo należący, tak? Jakiegoś śladu biologicznego. I teraz trzeba ustalić, co to za tkanka jest, czy jaki to jest rodzaj tkanki, jaki rodzaj śladu i kto ewentualnie mógłby być właścicielem, czy osoba, od kogo on pochodzi. To jak to się robi w takim razie? I ile to trwa? Jaki to jest rodzaj badań, które trzeba wykonać? Czy to się składa z jakichś etapów? Jak pracujecie?
Stosujemy się do zlecenia o prokuratury czy policji, do postanowienia, w którym zawarte są pytania do biegłego i najpierw ujawniamy te ślady, które prokuratura czy policja chciałaby zidentyfikować.
Ale co dostajecie, że tak powiem, jaki materiał trafia do laboratorium?
To może być odzież osoby podejrzanej, pokrzywdzonej, to mogą być ślady z miejsca zdarzenia, ślady pobrane z powierzchni bądź z otworów naturalnych ciała w przypadku przestępstw na tle seksualnym. No i wtedy poszukujemy tych określonych substancji biologicznych, nasienia, śliny, krwi, śladów kontaktowych. Jeżeli zostaną ujawnione, następnie określa się ich pochodzenie, czyli profiluje się DNA. Następny etap to jest porównanie do konkretnej osoby. Czy może pochodzić, czy też nie. Jeżeli nie, to jest wykluczenie stuprocentowe.
A jest możliwy w przyszłości taki postęp, że mając tą tkankę, już te DNA wyizolowane, będzie można określić wygląd danej osoby, mniej więcej taki, no, jaki ma kolor oczu, włosów, czy jest wysoki, niski ten człowiek.
To już się robi.
Ale tak. nie u nas chyba, za granicą.
U nas były takie prace, ale oficjalnie nie są badane w tej chwili powszechnie. Głównie wykonuje się to poza granicami. Jako ciekawostkę powiem, że mniej więcej 2 miesiące temu wysyłaliśmy DNA wyizolowane z plamy nasienia do zabójstwa nastolatki w Gdyni sprzed 11 lat. I niedawno wpłynął z tej firmy z Atlanty profil, czyli wygląd twarzy tego osobnika. Pozyskaliśmy informacje, jakie jest prawdopodobieństwo koloru oczu, koloru włosów, pigmentacja skóry, czy ma piegi, czy też nie, jakie jest jego pochodzenie biograficzne i tak dalej, i tak dalej. To się bardzo szybko rozwija. W tej chwili jest to poszerzane o badanie tak zwanej metylacji DNA, o cechy epigenetyczne. I tutaj można określać, oprócz tego, o czym wspomniałem, również na przykład, czy ktoś jest nałogowym palaczem, czy ktoś nadużywa alkoholu, czy nadużywa narkotyków, jaką
czyli
ma
zachowania
dietę.
Oprócz tego, jak tak wygląda, to jeszcze jego zachowania.
Tak jest, jaką ma dietę, a nawet, co mnie zaszokowało, jedna z publikacji pokazywała, że można rozróżnić dzieci z rodzin o wysokim dochodzie od z rodzin o niskim dochodzie. Jest inaczej metylowany DNA, chociażby pod wpływem diety.
W Polsce pierwsza taka ekspertyza kryminalistyczna, tak cofając się znowu do przeszłości, w zakresie badań genetycznych została opracowana w 1989 roku w Poznaniu bodajże.
Tak, u pana profesora Słomskiego.
Tak. Pan 3 lata później był gotowy ze swoją pracownią do takich badań.
Tak.
I proszę, pamięta pan to pierwsze badanie? Co to takiego było?
Oczywiście. Najpierw muszę zacząć od tego, że w 91 roku byłem stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta w Münster. Tam nauczyłem się tej techniki. Fundacja obdarowała mnie urządzenia, aparatem do PCR i możliwością badania tych produktów.
To był taki pierwszy pewnie na Pomorzu aparat.
Jeden z pierwszych w ogóle w Polsce. Tak? Tak. Pierwszy w kryminalistyce, to na 100%. No i zastosowaliśmy tą metodę w 1992 roku do identyfikacji NN noworodka. Bardzo daleko posunięte procesy gnilne, nie była możliwa w ogóle identyfikacja serologiczna, bo jest tylko ustalaliśmy płeć tak, czego wcześniej nie bardzo można było w ogóle robić metodami klasycznymi, i pewne cechy DNA, raptem dwie. Ale wtedy tylko tyle było można badać.
A teraz, bo rozumiem, że wtedy to były takie początki. Jakie mieliście na przykład narzędzia? Mówił pan o tym pierwszym urządzeniu. W tej chwili podejrzewam, że wyposażenie pracowni to nie jest jeden aparat, tylko pewnie wiele, i to różnych.
Tak, bezwzględnie.
Co jest potrzebne?
No cóż, no, trzeba mieć urządzenia do izolacji DNA, jeżeli mówimy już w tym etapie tylko profilowania DNA. I one zmieniły się, ale nie drastycznie. Następny etap to jest już namnażanie DNA, i tutaj jest oparty na reakcji PCR. Te procesy są w tej chwili szybsze, on trwa około godziny, reakcja PCR na mnożenia. Natomiast drastycznie zmienił się ostatni etap detekcji produktów reakcji PCR.
Co to takiego znaczy, proszę wytłumaczyć?
Co to znaczy? Te namnożone fragmenty DNA różnią się długością i trzeba znaleźć, jakie długości są te fragmenty w śladzie. Porównuje się te profile w śladzie do profilu osoby
Czyli
podejrzanej.
Wystarczy jedna na przykład jakaś drobna komórka, żeby wyizolować DNA, które później się namnaża, tak? Znaczy jakby tak. Ustala pełen jakby łańcuch, tak?
Nie, to są wybrane miejsca.
Wybrane miejsca.
Izolujemy DNA z materiału biologicznego, namnażamy te struktury DNA, które są polimorficzne, i następnie dokonujemy porównania.
Polimorficzne, czyli decydujące o cechach, tak?
O cechach, tak. Te, które różnią ludzi pomiędzy sobą, tak? Jedne z osób mają krótsze fragmenty, drugie dłuższe, i na tej podstawie tej długości możemy rozróżniać tą
samą. I teraz, co dostaje na przykład prokurator, który do pana złożył taki wniosek o zrobienie takiej ekspertyzy? Bo rozumiem, że nie ciąg znaków oznaczających geny, tylko jakiś opis, prawda?
Oczywiście.
I co piszecie na przykład?
Jest załączona tabela, w której mamy informacje w postaci nazw aleli. Tak? No, alel 12, 12 razy powtórzyła się pewna sekwencja, alel 15, 22 i tak dalej, i tak dalej. I do tego są wyciągnięte wnioski. Tak? Na podstawie badania tych śladów odpowiadamy, czy profil DNA w śladu odpowiada profilowi osoby porównywanej.
Czyli te wszystkie alele można policzyć, jeśli się zgadzają z osobą podejrzewaną o popełnienie tego przestępstwa, to
tak jest
stuprocentowa praktycznie pewność, że to była ta osoba, tak? Czy niekoniecznie?
Tak, zaraz to wyjaśnię. Jeżeli powiedzmy w śladzie jest jakiś allel czy cecha DNA 11-15 i taka sama będzie u osoby porównywanej, nie ma wykluczenia, tak? Ale na przykład w śladzie jest 11-15, a osoba porównywana ma 20-25, no to mamy wykluczenie, prawda? I to jest stuprocentowo pewne. Przy zgodności obliczamy prawdopodobieństwo, że inna osoba posiadająca identyczne cechy DNA może być źródłem takiego
I taki
materiału.
Taki przypadek pan profesor miał w sprawie mordercy i gwałciciela ze Świnoujścia przed laty, prawda?
Tak, to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tam wpadliśmy na trop sprawcy, zabójcy i gwałciciela wielokrotnego poprzez brata. Policja dostarczała materiał porównawczy osobnika.
Tam miało być 14 tysięcy osób prawie zbadanych.
Tak, prawie 15 tysięcy mężczyzn ze Świnoujścia, i trafiliśmy na cechy z chromosomu Y identyczne jak zabójca, ale różne w w tym zakresie, który dziedziczymy od obojga rodziców. A z tego śladu można było wyczytać, z porównania tych śladów można było wyczytać, że to są osoby spokrewnione.
Czyli
i to blisko
spokrewnione. Czyli kto był podejrzany? Wtedy był podejrzany ojciec?
Albo ojciec, albo brat.
Albo brat.
Ojciec został wykluczony, bo nie żył od wielu lat. Policja przyjrzała się bratu i okazało się, że miał identyczny profil DNA jak zabójca, został skazany na dożywocie. Nawiasem mówiąc, historia miała kontynuację, ponieważ 5 lat po tym zabójstwie zidentyfikowano następne zabójstwo Tomasza Włodarka, zabójstwo celniczki w Świnoujściu. Po 5 latach na podstawie jednego włosa łonowego znalezionego na bieliźnie tej celniczki.
I okazało się, że ten sam sprawca, tak?
Tak jest. Drugie dożywocie, wtedy był pierwszy przypadek w Polsce dwukrotnego skazania na dożywocie.
I to ma, te techniki mają też znaczenie obecnie, prawda? Ponieważ można wrócić do spraw sprzed lat. Działa Archiwum X w policji. Specjalna grupa, która przygotowuje, znaczy wznawia jakby i prowadzi śledztwa, które kiedyś nie dało się na przykład zidentyfikować tych sprawców. Pan profesor również bierze udział w takich postępowaniach.
Tak, od wielu lat pierwszą taką sprawą było zidentyfikowanie zabójców aptekarki w Słupsku po 17 latach od zabójstwa. Potem było szereg innych. My przechowujemy izolaty DNA ze wszystkich spraw od 1995 roku. Mamy cały pokój chłodnie, gdzie są tysiące próbek DNA. Okazało się to być bardzo przydatne w tych sytuacjach, kiedy właśnie Archiwum X musiało do niektórych spraw niewyjaśnionych wrócić.
A jak pan profesor ocenia perspektywy tych, bo przecież te wszystkie ofiary mają rodziny, mają bliskich, krewnych, którzy czekają na wyjaśnienie spraw, czekają na znalezienie sprawców, na ukaranie tych przestępców. I teraz pytanie jest, czy genetyka daje nadzieję, że prędzej czy później trafi się na takiego sprawcę?
Tak, bezwzględnie daje, przy czym w wielu sytuacjach my już swoją pracę wykonaliśmy, znamy profil DNA, natomiast nie ma sprawcy.
Czyli nie ma do kogo porównać, tak?
Tak jest, tu jest rola już organów ścigania, tak, policji. Do niektórych spraw przebadano ponad 2000 podejrzanych i ciągle jest wykluczenie, tak? Jest tu między innymi taka sprawa zabójstwa dziewczyny z 95 roku z okolic Sopotu, tak, do dnia dzisiejszego. Znamy kompletny profil z chromosomu Y mężczyzny, autosomalny, ale na razie nie udało się
trafić. To jest sprawa Darii, tak?
Tak jest,
sprawa Darii, studentki, tak, która tak, została tak, zabita.
Dokładnie. Jest więcej takich spraw, tak, gdzie mamy profile DNA, natomiast nie ma sprawcy.
Profesor dr habilitowany Ryszard Pawłowski, kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Wracamy za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor dr habilitowany Ryszard Pawłowski, kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, jak długo przechowuje się materiał genetyczny? Z jakich w ogóle lat, na przykład tutaj macie Państwo pierwsze takie zarchiwizowane ślady?
W naszym przypadku to jest 1995 rok. Wtedy postanowiłem, że powinno się przechowywać wszystkie izolaty DNA, ponieważ ta próbka DNA jest w dalszym ciągu częścią dowodu rzeczowego. Chyba że była decyzja organu zlecającego zniszczyć. Wtedy były niszczone, tak? Ale okazało się, że te próbki DNA po wielu latach właśnie dla celów, o których rozmawialiśmy, się przydaje, tak? Przydają się, ponieważ możemy albo poszerzyć ekspertyzę, tak? Albo zbadać zupełnie nowe.
A czy dostępne są dzisiaj też, bo rozumiem, że są dostępne materiały z tych czasów sprzed genetyki, czyli w kryminalistyce, czyli z czasów, kiedy laboratoriów i pracowni genetycznych jeszcze nie było tak dużo, bo teraz praktycznie chyba w każdym mieście wojewódzkim taka pracownia się znajduje, wspierająca policję, prokuraturę i sądy, ale czy one są gdzieś gromadzone w jakimś centralnej bazie, coś takiego funkcjonuje, że może na przykład pan profesor wejść do takiej bazy i sprawdzić, czy ten podejrzany, czy ten materiał, który pan ma, gdzieś się będzie, że tak powiem, odnajdywał.
Jest taka baza, nazywa się Genom w Polsce, to jest policyjna baza i w niej gromadzone są profile DNA zarówno osób oskarżonych, jak i profile śladów ze spraw niezidentyfikowanych. Natomiast ja mówiłem wcześniej o próbkach DNA, które można wykorzystać i taki profil później może trafić również do takiej bazy DNA.
A ile rocznie badań wykonujecie i na jakie potrzeby? Bo to są, mówił pan profesor, badania na potrzeby spraw sądowych, kryminalnych, ale też takie sprawy cywilne, tak?
Tak.
O których mówiliśmy, czyli ustalanie pokrewieństwa na przykład.
Od 2020 roku to jest około od 3 do 4 tysięcy śladów w roku. Jest to bardzo duża liczba i badania są w różnym zakresie, również DNA mitochondrialnego.
Można powiedzieć, że one są jakieś trudniejsze do wykonania, bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne?
Mitochondrialnego wymaga sekwencjonowania DNA. Są bardziej pracochłonne, są to droższe ekspertyzy, ale w niektórych sytuacjach, kiedy nie ma DNA jądrowego, na przykład trzon włosa zawiera tylko DNA mitochondrialne, nie zawiera DNA jądrowego, to jest jedyna szansa uzyskania informacji o sprawcy.
No właśnie, a skoro już jesteśmy przy tych śladach biologicznych, to z których najtrudniej jest wyizolować DNA? Gdzie to właściwie DNA jest poszukiwane i gdzie je można znaleźć? I czy im więcej tego materiału, to ma znaczenie dla badania, czy wystarczy naprawdę jedna komórka i już jesteście w stanie taki profil ustalić?
DNA może być w różnych miejscach.
Teraz my między sobą wymieniamy się DNA, prawda? Rozmawiając, tak, chociażby
tak,
mówiąc.
Na pewno jest na blacie, jest na mikrofonie, w innych miejscach. Tak, wystarczy, że będę stał do 80 cm od osoby, z którą rozmawiam, mówił co najmniej 20 sekund, a ilość DNA mojego przeniesiona na odzież tej osoby będzie tak duża, że będzie ona spokojnie zidentyfikować. Tak? Więc to jest ten rodzaj śladów. To również innego rodzaju ślady, chociażby kontaktowe, tak, które czy kiedyś, wiele lat temu, przy metodach klasycznych, w ogóle nie można było ich identyfikować.
Czyli ktoś oparłby się na przykład czołem o framugę i na tej framudze zostają jego ślady.
Tak, tak,
które pozostawia. Można zebrać i stwierdzić, kto tam był w danym miejscu.
Dokładnie. A wynika to z tego, że cała powierzchnia naszego ciała pokryta jest substancją podowotłuszczową, która zawiera głównie wolny DNA, więc czegokolwiek dotykamy, pozostawiamy w mniejszej bądź mniejszej ilości ślady DNA.
Dlatego też technicy kryminalistyki, czy policjanci, którzy udają się na takie miejsce zbrodni na przykład, są ubrani w specjalne kombinezony. Lekarz sądowy, który również bada powiedzmy ofiarę, czy wykonuje jakieś tam czynności na miejscu, również musi być ubrany od stóp do głów, można powiedzieć, żeby czegoś nie zanieczyścić, rozumiem, swoim DNA, tak?
Tak
to
jest.
Się po to jest.
To jest bardzo poważny problem, co pani poruszyła, to jest problem kontaminacji, czyli tego DNA niepożądanego, który pojawia się po zdarzeniu, tak? Więc każdy, kto jest na miejscu przestępstwa, po tym może tam pozostawić i często pozostawia
dlatego
te
ci ludzie
ślady.
Mają maski na twarzach na przykład, tak?
Tak jest, ubrani są w jednorazowe, tak? To my podobnie jak badamy, mamy czepki, mamy okulary, mamy maski, mamy jednorazowe kombinezony, mamy rękawice, które zmieniamy bardzo często, bo dotknięcie czegokolwiek w laboratorium przenosi DNA na te rękawice i mogą dojść do kontaminacji. Jest bardzo ciekawa sprawa ze Stanów Zjednoczonych 2012 roku skazania o zabójstwo bezdomnego, ponieważ jego DNA znaleziono na ciele zamordowanego, strikowali. Co się okazało? Problem polegał na tym, że on miał niepodważalne alibi. W momencie zabójstwa leży na Ojomie, nieprzytomny, pod pełnym nadzorem.
A jego DNA
było obecne. Dochodzenie wykazało, że ratownicy medyczni przenieśli jego DNA, ponieważ 3 godziny, zanim udzielali pomocy temu zamordowanemu, tak,
udzielali pomocy
temu bezdomnemu i przenieśli. Gdyby nie to alibi, głowę dam, kara śmierci.
Panie profesorze, a który z kierunków działalności badawczej, naukowej jest dla pana najbardziej fascynujący? Bo genetyka sądowa to jest obszerna nauka, prawda? I cała masa różnych badań jest podejmowana. Co pana najbardziej interesuje osobiście?
Jeżeli chodzi o genetykę sądową, to nowe możliwości, nowe metody, które są i coraz czulsze i jednocześnie z coraz większym prawdopodobieństwem identyfikują konkretne osoby. No mamy też problemy. Te problemy to są skomplikowane mieszaniny DNA. Czasami musimy się poddać i powiedzieć, no niestety, na razie sobie z tym problemem nie jesteśmy w stanie poradzić. Te, które najbardziej jeszcze mnie fascynują, to jest identyfikacja wyglądu sprawcy na podstawie DNA, który pozostawił na miejscu zdarzenia. Wspominałem już o tym wcześniej.
Chciałby pan mieć takie urządzenia, żeby móc to w Gdańsku tu wykonywać w pracowni?
To nie potrzeba jakichś specjalnych urządzeń na bazie tych urządzeń, które mamy. To jest kwestia tylko, jakie fragmenty naszego genomu będziemy powielali. Te sprzężone z pigmentacją skóry.
Czyli jest to możliwe? Oczy,
bezwzględnie, tak. To można robić. Także nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Panie profesorze, w sprawach kryminalnych tych próbek pobieranych z miejsca zbrodni może być bardzo wiele, prawda? Nie wszystkie widać, tak jak pan powiedział, jeśli ktoś oprze się czołem o framugę, no to nie widać, prawda? Tego, czy to można jakoś odkryć, żeby wiedzieć, że akurat tu należałoby ten ślad zebrać.
Tak, niektóre ślady są widoczne, to jest sprawa prosta. Niektóre można ujawnić za pomocą bardzo czułych metod. Jedna z metod identyfikująca obecność krwi ma czułość 1 do miliona. Krew rozcieńczona milion razy może być wykryta.
Nie w pralce, nic nie da.
Nawet studentom mówię o takim eksperymencie. T-shirt z plamami krwi, wyprany 5 razy i suszony w 40 stopniach. i próba z ominolem pokazuje obecność dalej tej plamy, tak? Czyli to są te możliwości identyfikacji tych różnych substancji biologicznych. Ale pytała pani o...
No pytałam, czy... chciałam zapytać, czy tych śladów zbiera się bardzo wiele i czy można jakoś ujawnić takie nieoczywiste ślady. Tak, właśnie natomiast... na przykład DNA, które wyrzucamy z siebie poprzez usta, poprzez nos, poprzez rozmowę, czy opierając się te kontaktowe DNA, takie, o którym pan profesor wspominał.
Te ślady kontaktowe nie są przeważnie widoczne, tak? Szczególnie na odzieży nie można ich w żaden inny sposób zidentyfikować, jak na zasadzie po prostu próby wycięcia fragmentu podłoża i przeprowadzenie profilowania DNA. Przypominam sobie taką sprawę do zabójstwa sprzed 20 lat, gdzie z odzieży osoby, kobiety zamordowanej pozwolono nam wyciąć 80 śladów i tylko w jednym z nich był profil DNA podejrzanego o zabójstwo tej kobiety. Więc tutaj w wielu sytuacjach poruszamy się po omacku. Tak? Natomiast w przypadku plam krwi, śliny, nasienia to jest dosyć proste.
Przestępcy nie mają właściwie szans, można powiedzieć, bo musieliby nie oddychać, prawda? Żeby nie zostawić żadnych śladów na miejscu zbrodni.
Tak jest, no bo podczas oddychania, podczas mówienia mnóstwo tego materiału po sobie pozostawiamy, więc dlatego starają się ubierać rękawice z różnych powodów, tak? Ubierać kombinezony, żeby tych śladów pozostawić jak najmniej. Ale trzeba później coś z tymi rękawicami i z tym kombinezonem zrobić. No, zniszczyć, dobrze.
Na filmach widzimy serialach ale kryminalnych, że niszczą. Ale to nie zniszczy się do końca?
Zniszczy się, tylko oprócz tych zniszczonych dowodów często są jeszcze inne. Zabójcę małżeństwa z długiej, sprzed wielu, wielu lat, to był bodajże Rosjanin, zidentyfikowano na podstawie zapalniczki, którą pozostawił przy spalonej odzieży. Z miejsca spalił swoją odzież, tak?
W jaki sposób to się zdarzyło? To znaczy zostawił tam odciski z palców, rozumiem.
Tak, po prostu używając zapalniczki zostawił tam swoje DNA i zidentyfikowano odzież na podstawie unikalnych jakichś elementów, nie pamiętam, guzików, klamer, że pochodzą od ofiar, a zapalniczka miała jego DNA i to była droga, którą dotarto do sprawcy.
A wy, państwo naukowcy i może te ekipy dochodzeniowo-śledcze korzystacie z jakiegoś specjalnego oprogramowania, żeby identyfikować tych sprawców. Mówił pan, że jest taka baza danych, ale też jakieś oprogramowanie jest pewnie potrzebne, żeby to już na etapie na przykład pracowni czy laboratorium porównywać.
Tak jest.
Bo przecież pan profesor nie siedzi i nie robi sobie w Excelu tego, tylko na pewno ma jakieś szczegółowe i specjalistyczne programy.
Tak jest. Są takie programy, szczególnie do badania mieszanin DNA. W przypadku profili niemieszanych to jest proste. Jeżeli pojedyncze wszystkie cechy...
Wsypuje pan profesor do jednego, tak już mówiąc kolokwialnie, jednego kubełka coś, do drugiego coś i to się porównuje, tak, i wychodzi wynik.
Tak jest, Do tego jest oprogramowanie w przypadku mieszanin, które pozwala odpowiedzieć, z jakim prawdopodobieństwem DNA tej osoby znajduje się w tej mieszaninie. To można wyliczyć i ocenić moc dowodu. To jest bardzo istotne.
A panie profesorze, jakie jest to ryzyko błędu, że się nie uda? No bo opowiadał pan profesor tutaj o tym bracie, prawda, że wymagało to dodatkowego jakby sprawdzenia, dodatkowych badań, ale zdarzają się błędy, że...
Błędy, tak, genetycy sądowi popełniają błędy podobnym procencie do diagnostów laboratoryjnych. Szacuje się, to jest 0,5%, czyli mniej więcej jedna analiza na 1000 jest błędna, potencjalnie błędna. To zresztą jest praca naukowa sporządzona przez Holendrów. No, staramy się pracować
te
tak...
Te błędy na czym polegają? Na zabrudzeniu na przykład próbek? DNA?
To już się raczej nie zdarza. Natomiast może być ludzki błąd polegający na zamianie próbek. Prawda? Przełożeniu albo nieopisaniu właściwym, ale po to jest to sprawdzane kilkukrotnie, żeby takiego błędu nie doszło.
A zdarza się identyczne DNA była taka sprawa chimeryzmu, prawda, w DNA po przeszczepie chyba szpiku kostnego.
Tak.
Gdzieś zdarzały się takie, ale to są rzadkie sprawy.
To nie był identyczny DNA do końca.
Nie był do końca.
Nie. Z tego powodu, że ta osoba, ten zabójca był po przeszczepie szpiku kostnego, wznowiła mu się choroba, Adama i miał dwa rodzaje DNA w swoich komórkach, czyli pochodzące od niego pierwotne i od dawcy szpiku kostnego. No i zauważyliśmy w śladach biologicznych, że taką przedziwną konstelację cech DNA od dwóch mężczyzn jednocześnie, ponieważ od 95 roku świadczyliśmy usługi dla kliniki hematologii, badając chimeryzm po przeszczepach szpiku kostnego, wpadliśmy szybko na to, że to może być taka sytuacja i no, ta podpowiedź pomogła policji, prokuraturze dotrzeć do zabójcy.
Panie profesorze, a jeśli chodzi o tą współpracę właśnie z innymi placówkami, ośrodkami medycznymi tym razem,
tak,
to współpracujecie w ramach swojej działalności naukowo-badawczej?
Od wielu, wielu lat. To są badania, które rozpoczęliśmy w 92 roku z kliniką nadciśnienia.
Co badacie wspólnie?
No, tam badaliśmy między innymi polimorfizm genów odpowiedzialnych za nadciśnienie. Ale nie tylko, między polimorfizmem jest leptyny. Potem przyszła klinika hematologii, jak powiedziałem, następnie z kliniką onkologii. Tam już weszliśmy również w badanie mRNA i miRNA. To są ostatnie badania. I to są bardzo istotne badania w mojej opinii z tego powodu, że można uzyskać informacje o ekspresji pewnych genów przy niektórych chorobach nowotworowych, tak? To jest ważne w sensie między innymi diagnostycznym czy rokowniczym.
A panie profesorze, w jakim pana zdaniem kierunku będzie się rozwijać współczesna genetyka sądowa? Ta genetyka związana właśnie z ujawnianiem przestępców, z ustalaniem profili. Jaka jest przyszłość tej nauki? W jakim to kierunku będzie szło w pana opinii? Co już widać gdzieś tam ze świata, z publikacji?
Tak, jestem więcej jak pewny, to będzie ustalanie profilu DNA na podstawie jednej komórki, wyizolowanie jednej komórki, to się w tej chwili robi, ale to jest dosyć skomplikowana procedura, wycina się wiązką lasera jedną komórkę, przenosi do probówki, namnaża i potem bada te struktury. To w tym kierunku na pewno będzie szło. Poza tym wzrośnie wachlarz informacji o osobie, która pozostawiła, w sensie fenotypowego, czyli predykcji wyglądu sprawcy na podstawie DNA, który pozostawił. Te metody będą na pewno dużo bardziej precyzyjne, tak? Bo tu jest jeszcze mnóstwo genów, które za to odpowiedzialne będzie. Ważne byłoby wzrost chociażby osobnika, prawda? Ale tu są tysiące genów zaangażowane w wzrost osobnika.
A czy na przykład dzięki genetyce będzie też się na przykład łatwiej i szybciej, częściej udawało na przykład identyfikować nieznane osoby, które na przykład no, gdzieś zostały odnalezione, albo ich zwłoki odnalezione, albo żywe zostały odnalezione. Też często ludzie poszukują, prawda, swoich krewnych latami, albo poszukują się rodzeństwa rozdzielone, czy rodziny
tak,
rozdzielone.
Tak. To już się robi w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, u nas też. Mianowicie na podstawie materiału kostnego po wyizolowaniu DNA można uzyskać wygląd osobnika, tak? Nie tylko kształt twarzy, kolor oczu, kolor włosów. To jest taki obraz pamięciowy na podstawie DNA.
Królowa Jadwiga, królowa żona Władysława Jagieły. Ostatnio gdzieś czytałam, że właśnie na podstawie kości i czaszki odtworzono jej wygląd. To chociażby tego typu działania, tak?
Tak, jak najbardziej. Znajdowanych jest mnóstwo genów sprzężonych z wyglądem człowieka. Te, które mówią o kształcie twarzy, to już są stare prace sprzed 10-11 lat, ale przybywa mnóstwo nowych i będziemy mogli prawie, że fotografie, w cudzysłowie, bo do końca nie jest to możliwe, fotografie sprawcy uzyskać na podstawie profilu.
Albo sprawdzić, czy się jest spokrewnionym z na przykład rodziną królewską z Wielkiej Brytanii?
Jak najbardziej. Mówię studentom, że gdyby mi kiedyś było dane identyfikować kości mojego dziadka Adolfa Rzewuskiego, ja nie jestem przy swoim nazwisku, mój brat już wrócił, mój syn, ofiara Katynia, to bym porównywał moje DNA albo mojego syna, albo mojego wnuka do DNA wyizolowanego z kości. Tą drogą, tak, z cech z kromosomu Y mógłbym identyfikować swojego krewnego.
No też jest przyszłość. Może kiedyś będziemy mogli skorzystać z takich badań, żeby sprawdzić, z kim jesteśmy. Zresztą podejrzewam, że państwo robicie tak w przypadku ustalania na przykład pokrewieństwa osób zmarłych, spadkowych sprawach różnych cywilnych, prawda?
Tak.
To się już dzieje też.
Tak, bezwzględnie. To bada się wiele takich cech i bada się stopień pokrewieństwa. Oczywiście im dalsze pokrewieństwo, tym jest trudniej i prawdopodobieństwa są mniejsze, tak? Natomiast jeżeli są to kwestie bliskiego pokrewieństwa, matka, syn, czy ojciec, syn, czy córka, no to tutaj dowody są bardzo mocne.
Czyli panie profesorze, możemy powiedzieć, że nauka nie jest bezradna w sprawie przestępstw?
Ale bezwzględnie, jestem święcie przekonany. Pracownię śladów biologicznych prowadzę lat 43 i widzę, jak to ewoluuje i jaki jest ogromny postęp i jestem święcie przekonany, że ten postęp będzie coraz szybszy, bo widzimy, co się dzieje z biologią molekularną, z genetyką czy z postępem technologicznym.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Profesor doktor habilitowany Ryszard Pawłowski, kierownik pracowni biologii i genetyki sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.